Siódme niebo. Audycja, w której poruszamy tematy małżeństwa, rodziny i troski o życie człowieka. Prowadzi ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić tematowi transplantacji, dawstwa organów. Postęp medycyny transplantacyjnej umożliwia dziś leczenie i wyzdrowienie bardzo wielu chorym, którzy jeszcze do niedawna byli skazani na oczekiwanie na śmierć albo w najlepszym wypadku na bolesną egzystencję. Dawanie i przeszczepianie organów jest w perspektywie Kościoła katolickiego wymownym wyrazem służby i solidarności, która łączy między sobą wszystkie istoty ludzkie i jest szczególną formą świadectwa miłości. Z tych racji dawanie organów jest także problemem moralnym, dlatego że związane są z nim pewne wyzwania, pytania bioetyczne dotyczące choćby godziwości dawania pewnych organów, przekazywania ich, a także zasad, które tym powinny rządzić. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób w perspektywie etyki katolickiej można patrzeć dzisiaj na transplantologię i w jaki sposób ta dziedzina medycyny jest powiązana także z życiem rodzinnym, życiem społecznym, które jest także naszym udziałem. Akt medyczny przeszczepu umożliwia akt ofiarowania ze strony dawcy, szczery dar siebie, który wyraża nasze istotne powołanie do miłości i komunii, uczy papież Jan Paweł II. Możliwość otwarta poprzez postęp biomedyczny, by przedłużyć poza śmierć powołanie do miłości, powinna poprowadzić osobę do ofiarowania za życia części własnego ciała, ofiarowania, które stanie się rzeczywiste po śmierci. A więc świadome i dobrowolne ofiarowanie komuś swojego narządu jest aktem wielkiej miłości, która daje życie za innych. Nie może ona być oddzielona od aktu ofiarniczego dawcy, od miłości, która daje życie. W tej perspektywie pracownik służby zdrowia staje się pośrednikiem czegoś szczególnie znaczącego. To znaczy między darem osoby, która daje dany organ, nawet po śmierci, decydując o tym za życia, i tym, który bierze, który korzysta z tego organu. Jak czytamy w nowej karcie pracowników służby zdrowia, pobranie od osoby żyjącej wymaga zgody udzielonej osobiście przez podmiot zdolny do jej wyrażania. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na podmioty w stanie szczególnej bezbronności. A więc człowiek za życia może zdecydować o tym, że po jego śmierci te organy, które będą się do tego nadawały, mogą być pobrane dla ratowania zdrowia lub życia innej osoby. Natomiast pobranie narządów ze zwłok ludzkich wymaga zgody wyrażonej w jakiś sposób przez dawcę za życia lub okazanej przez osobę, która może go prawnie reprezentować. A więc na przykład przez ustanowioną jakąś osobę z rodziny, czy kogoś innego, kto może o tym w sposób prawny decydować. To, co papieże, katolicka nauka społeczna podkreślają, to jest ta bezinteresowność dawania. To znaczy, to ofiarowywanie organu nie może się wiązać z jakimś celem lukratywnym, z tym, że będę chciał na tym zarobić. Pracownik służby zdrowia ma więc także zadanie uświadomić dawcę czy biorcę, że wszystko to, co dokonuje się w transplantologii, powinno się odbywać na płaszczyźnie wymiany miłości, a więc bezinteresowności. Dziś w medycynie wyróżnia się trzy rodzaje przeszczepów. Pierwsze to są przeszczepy autoplastyczne, czy też autologiczne. To znaczy takie, gdzie pobranie i przeszczepienie narządu dokonywane jest na tej samej osobie. I taki przeszczep jest oczywiście uprawniony i dopuszczalny moralnie na mocy zasady, która nazywana jest w bioetyce zasadą całościowości. A więc dla dobra całości organizmu możemy ingerować w poszczególne jego części. Czasem dla dobra organizmu konieczne jest usunięcie jakiegoś jego fragmentu, żeby ratować życie całego człowieka. To samo dotyczy tych przeszczepów autoplastycznych. Czasami ktoś na przykład ma przeszczepianą skórę jakiejś części ciała na inną, aby w ten sposób ratować jego zdrowie albo poprawić jego wygląd, który w sposób słuszny tego się domaga, aby nie spowodował jakiegoś zdziwienia osób, które mają kontakt z daną osobą. Drugi rodzaj przeszczepów to są przeszczepy homoplastyczne, a więc takie, w których pobranie jest dokonywane na jednostce tego samego rodzaju co odbiorca. Mamy przeszczepy między ludźmi. Dopuszczalne są one oczywiście i uprawnione na zasadzie solidarności, która jednoczy istoty ludzkie, ale także na zasadzie miłości bliźniego, która dysponuje człowieka do daru wobec cierpiących braci. Karta pracowników służby zdrowia podaje taki tekst. Z pojawieniem się przeszczepów narządów zapoczątkowanych przez transfuzję krwi, człowiek znalazł sposób ofiarowania części siebie, swojej krwi i swojego ciała, by inni mogli nadal żyć. Dzięki nauce i formacji zawodowej oraz poświęceniu lekarzy i pracowników służby zdrowia pojawiają się nowe i wspaniałe wyzwania oraz nowe sposoby transplantacji takich narządów. Jeżeli pobierane są narządy od dawcy żywego dla drugiej osoby, to takie pobranie jest uprawnione pod warunkiem, że chodzi o narządy, których pobranie nie zakłada poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia nadawcy. Osoba może dać tylko to, czego może pozbawić się bez poważnego niebezpieczeństwa dla własnego życia lub tożsamości osobowej oraz ze słusznej i proporcjonalnej racji. A więc możemy oddać taki organ, który w naszym ciele, w naszym organizmie nie spowoduje perturbacji w postaci poważnych komplikacji zdrowotnych lub w postaci śmierci. Nie można drugiemu człowiekowi oddać serca, bo jest to organ pojedynczy. Czasem się tak zdarza, że ktoś się decyduje na danie nerki, bo mamy nerki dwie i jedna z nich może posłużyć komuś innemu. Ale wymaga to oczywiście odpowiednich badań, przygotowania i właściwej diagnozy, czy danie tej nerki nie spowoduje ogromnych perturbacji dla życia dawcy. Drugim przypadkiem przeszczepów homoplastycznych, a więc tych między różnymi osobami, ale w tym samym gatunku, to są przeszczepy od dawcy zmarłego. A więc przeszczep z ciała zmarłego, nie od osoby żywej, tylko z ciała zmarłego. I tutaj zasady moralne są bardzo proste. Trzeba zawsze szanować ciało ludzkie. Nie posiada ono już godności podmiotu. Zmarły nie jest już w ścisłym znaczeniu tego słowa podmiotem prawa, ponieważ jest pozbawiony osobowości, ale tylko ona może być, jak wiadomo, podmiotem prawa. Dlatego przeznaczenie ciała dla celów terapeutycznych, dla ratowania życia lub zdrowia innego człowieka nie budzi w przypadku osób zmarłych większych zastrzeżeń natury moralnej. Należy jednak mieć pewność, że ma się do czynienia ze zmarłym, by uniknąć pobrania organu w wyniku spowodowania śmierci lub nawet tylko jej uprzedzenia. Pobranie narządów od zmarłego jest uprawnione w następstwie pewnego stwierdzenia śmierci dawcy. Wynika stąd obowiązek podjęcia środków, by zmarły nie był uważany i traktowany jako taki przed odpowiednim stwierdzeniem śmierci. I to niektóre osoby w pewnym sensie wstrzymuje od podjęcia decyzji o dawstwie narządów. Rzeczywiście sytuacja w różnych częściach świata jest zróżnicowana. Są takie kraje, gdzie śmierć jest powodowana, jest prowokowana, aby handlować narządami, organami do przeszczepów. Ale zasadniczo wyrażamy ogromne zaufanie wobec świata medycznego, wobec lekarzy i zachęcamy do tego z punktu widzenia Kościoła katolickiego, by decydować się na taki szlachetny akt, aby po śmierci nasze narządy, organy, które będą do tego zdatne, będą się do tego nadawały, mogły być wykorzystane dla ratowania zdrowia i życia innych osób. Z punktu widzenia etyki katolickiej trzeba też dodać, że nie wszystkie narządy można przeszczepiać. Z przeszczepów należy wykluczyć mózgowie i gruczoły płciowe, dlatego że te organy zapewniają tożsamość osobową i tożsamość prokreacyjną, dawanie życia. Chodzi więc o takie narządy, dzięki którym ciało w sposób specyficzny nabiera niepowtarzalnej jedyności osoby, do której ochrony jest zobowiązana medycyna. A więc nie można przeszczepiać takich narządów, które decydują o tożsamości danej osoby. I wreszcie trzeci rodzaj przeszczepów to są przeszczepy ksenogeniczne, czy też heterologiczne, a więc takie przeszczepy tkanek i narządów z jednostki gatunku różnego od biorcy. I takie przeszczepy w ocenie moralnej Kościoła katolickiego także są możliwe. Natomiast kierować się należy pewnymi bardzo ścisłymi regułami etycznymi. Przeszczepienie człowiekowi zwierzęcych gruczołów płciowych byłoby niemoralne. Natomiast przeszczep rogówki z organizmu nieludzkiego na organizm ludzki nie powoduje większej trudności, jeżeli byłby biologicznie możliwy i wskazany. Może być też taka sytuacja, bo obserwujemy rozwój medycyny w tym kierunku, mianowicie przeszczepów heterologicznych, które wprowadzają narządy sztuczne, których dozwoloność jest uwarunkowana rzeczywistym dobrem osoby i szacunkiem dla jej godności. A więc mogą się pojawić takie sytuacje, że pewne narządy są tworzone na organizmach innego gatunku, a następnie przeszczepiane człowiekowi. I tutaj zawsze trzeba pamiętać o poszanowaniu godności, tożsamości i o dobru osoby. Podsumowując, dawanie narządów, tkanek, cała medycyna transplantacyjna jest dzisiaj wielką gałęzią tej części poznania, tej części nauki, ale także jest wielkim wyzwaniem natury moralnej, etycznej. Z jednej strony Kościół katolicki bardzo zachęca do tego, by dawanie narządów, zwłaszcza po śmierci, było okazją do wyrażenia miłości względem drugiego człowieka i tej miłości najbardziej szlachetnej, miłości solidarnej i ofiarnej. Z drugiej strony Kościół katolicki w swoim nauczaniu widzi także zagrożenia związane z medycyną transplantacyjną. Niewątpliwie jednak to rodzina jest takim miejscem, taką przestrzenią, w której człowiek może uczyć się ofiarności, może uczyć się tego dawania życia dla drugiego, a czasami także za drugich. I taką najprostszą formą przeszczepów są przecież przeszczepy krwi, a więc transfuzje. I każdy człowiek, który jest do tego zdolny z punktu widzenia medycznego, jest wezwany, by zastanowić się, czy nie podzielić się tym, co ma cennego w swoim życiu, a co nie czyni większej szkody dla niego, jeśli jest z punktu widzenia medycznego zdatny, a więc czy nie podzielić się krwią. Uczmy się takiej postawy otwartości, postawy szlachetnej solidarności, która wyraża się także w medycynie transplantacyjnej.
Siódme niebo. Audycja, w której poruszamy tematy małżeństwa, rodziny i troski o życie człowieka. Prowadzi ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Audycja zrealizowana w ramach projektu Czas na Rodzinę, dofinansowanego przez ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. W ramach projektu Po pierwsze rodzina.